kapłan też człowiek. Z pasją. Audycja księdza Tomasza Jakubowskiego.
Otrzymaj sobie pasy i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. Odkrywaj, wciąż odkrywaj. Siemaneczko, witam cię serdecznie, jak się czujesz? Jak dzionek mija, powiesz czym się pasjonujesz. Zachęcam cię do odkrywania pasji i talentów. Chyba nie chcesz się zatrzymać tylko na paleniu skrętu. Na ławkach palisz, mulisz, alkohol w głowie szumi. Miej do tego dystans, bo to mocno ci pogubi. Odkrywaj pasję, odnajdując siebie, stać cię na to. Możesz być muzykiem, ratownikiem lub akrobatą. Lub możesz być dobrym kucharzem. Ja chętnie cię odwiedzę, sam przepadam za kularzem. A ciebie dobrą, pozytywną, muzą zarazę dobrą. Drogą ci wskażę, to idzie ze mną w parze się. Masz sobie Boże dar, tylko musisz odkryć. Od zamulania braku motywacji musisz odbić. Życie jest takie piękne, ziomu, z o tym pamiętaj. Odkrywaj sobie pasy i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zabulaj. Tobie jest pasja, uwierz to i ją odkrywaj. Odkrywaj, wciąż odkrywaj. Odkrywaj sobie pasy i cały czas.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam naszych radiosłuchaczy. No i drodzy Państwo, zapraszam na naszą drugą już audycję Kapłan też człowiek z pasją. Przypomnę, że ta audycja podkreśla właśnie też, że każdy kapłan oprócz swojej posługi kapłańskiej, którą realizuje wobec ludzi, których spotyka na swojej drodze w określonych też parafiach, do których został posłany przez księdza biskupa, no każdy lub prawie każdy stara się oprócz swojej posługi realizować też jakąś pasję, jakieś swoje zainteresowanie, które też mu pomaga i w kapłaństwie, i w życiu osobistym, w życiu też prywatnym, ale stara się też właśnie z tym dobrem dzielić z drugim człowiekiem. Jak pamiętamy, miesiąc temu w pierwszej naszej audycji w naszym studio gościliśmy też brata Adriana, który swoją pasją dzielił się wśród cierpiących w hospicjach, w szpitalu, więc to jest też takie przepiękne zadanie, które wpisuje się w powołanie zakonne i myślę, że każdy z nas w jakiś sposób też może dzielić się właśnie tym świadectwem, zdolnościami z drugim człowiekiem, którego nieustannie spotyka na swojej drodze. Dzisiaj, drodzy Państwo, w tej naszej drugiej audycji listopadowej bardzo serdecznie chciałbym też powitać, zaznaczę mojego kolegę, księdza Damiana Weissa, posługującego w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu, czyli w znanym nam polskim Nazarecie w Sanktuarium Świętego Józefa. Bardzo cię serdecznie, Damianie, w naszym radio witamy. I może też takie pierwsze pytanie kierowane do ciebie. Jakbyś mógł się podzielić z naszymi radiosłuchaczami i wspomnieć oczywiście też w kilku zdaniach, jak wyglądał początek twojego kapłaństwa, to znaczy historia twojego powołania. Możesz też wspomnieć właśnie ten początek, zanim rozpocząłeś seminarium, bo myślę, że każdy z nas ma jakąś pewną historię, może i wydarzenia, może Pan Bóg jakiś ludzi postawił na naszej drodze, że pomogli nam właśnie też w odkrywaniu tego naszego powołania.
Bardzo serdecznie pragnę powitać drogich radiosłuchaczy i serdecznie pozdrowić. Powołanie nie jest to, można powiedzieć, łatwa rzecz do opowiedzenia. Kto kiedyś napisał w swojej książce papież Jan Paweł II, jest to dar i tajemnica. Dar, bo jest dany nam przez Boga, nam kapłanom, a tajemnica, bo zawsze wiąże się z tym darem właśnie jakaś tajemnica każdego powołanego. Jeżeli chodzi o moje powołanie, to można powiedzieć, że większość księży przyszłych wywodzi się ze wspólnoty ministranckiej. I gdzieś właśnie ministranci są taką wspólnotą, taką pierwszą wspólnotą, gdzie młody chłopak, podglądając swoich księży, wikariuszy czy proboszcza, nieraz właśnie może odkryć w sobie też wołanie Boga, że Bóg chce, żebym i ja właśnie poszedł tą drogą. I ja też właśnie wstąpiłem do wspólnoty ministranckiej zaraz po pierwszej Komunii Świętej w parafii Bożego Miłosierdzia w Ostrowie Wielkopolskim. Wtedy to była parafia, która dopiero się budowała. Jak wstąpiłem, to dopiero została poświęcona kaplica, można powiedzieć nowy obiekt, bo wtedy jeszcze przed tym msze święte odbywały się na dworze. I tam właśnie w tej kaplicy zaraz po pierwszej Komunii Świętej był nabór, pierwszy nabór na ministrantów i też ja się pojawiłem. No i w tych ministrantach, jako młody chłopak, podglądając księży wikariuszy czy proboszcza, w jakiś sposób zobaczyłem, że jest to mi bliskie i tak jakby zafascynowany stwierdziłem, pójdę za księdza. Ale wiadomo, to szkoła podstawowa, człowiek młody, jeszcze później poglądy i spojrzenie na świat się zmienia w różny sposób. Dlatego też liceum, szkoła średnia była takim czasem, gdzie jako młody mężczyzna każdy już myśli w jakiś sposób o rodzinie, o wykształceniu, o pracy, którą będzie się w przyszłości zajmował. Dlatego też i te myśli pojawiły się u mnie, odrzucając już gdzieś to seminarium. Chociaż ta fascynacja gdzieś została przez to, bo jeździłem na rekolekcje połaniowe do seminarium i właśnie te rekolekcje, czy też dni skupienia sprawiły, że tak naprawdę chciałem być jak jeden z nich, to znaczy jeden z tych kleryków. Ale to była gdzieś szkoła ósma, szkoła podstawowa i pierwsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej. Później gdzieś to wszystko ucichło. I już myśląc o tej rodzinie, o tej pracy, idąc na studniówkę w klasie maturalnej, tańcząc z moją wybranką czy partnerką akurat na tej studniówce, stwierdziłem, że pójdę do seminarium. Może taki dziwny moment akurat, że czemu na studniówce? Sam tego nie mogę wytłumaczyć, ale wtedy jakoś tak Pan Bóg jakby do mnie przemówił, że kapłaństwo to jest właśnie to, do czego On mnie wzywa. I już od tego momentu, od lutego do czerwca, moje myśli zmierzały ku temu i w czerwcu 2004 roku złożyłem dokumenty właśnie do seminarium. Ta moja formacja trwała 6 lat, w 2010 roku zostałem wyświęcony na kapłana i posłany jako neopresbiter do parafii w Jarocinie. Tam pracowałem 5 lat, po Jarocinie zostałem posłany do Trzcinicy i można powiedzieć 2 tygodnie temu, czyli w październiku, zostałem przeniesiony tutaj do, jak to powiedział ksiądz Tomasz na początku, do polskiego Nazaretu, czyli do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu.
A idąc jeszcze tą myślą właśnie tego początku, jak zaznaczyłeś powołania, że też wpatrywałeś się w znanych kapłanów czy proboszczów, czy masz takiego w swoim życiu jakiegoś kapłana, gdzie starałeś się wzorować? Gdy byłeś w seminarium, gdy rozpoczynałeś właśnie tą drogę przygotowującą cię do kapłaństwa?
Nie ukrywam, że takim księdzem, na którym się wzorowałem od początku, był mój ksiądz proboszcz w Ostrowie Wielkopolskim, ksiądz Andrzej Szudra, który przede wszystkim dbał o ministrantów, dbał w ogóle, jeżeli chodzi o tą sferę powołania, czyli wysyłając nas na rekolekcje do seminarium ministrantów, czy też na dni skupienia. A drugim takim kapłanem był jeden z wikariuszy, ksiądz Krystian Kowalski, w którym, można powiedzieć, zobaczyłem taką normalność. Nieraz ludzie mówią, że księża tak jakby z księżyca są. A właśnie wtedy zobaczyłem normalnego kapłana, z którym też żeśmy wyjeżdżali na wycieczki, z którym żeśmy się spotykali. Dlatego też w jakiś sposób duży przyczynił się do tego, że postanowiłem wstąpić do seminarium.
Dokładnie. I to jest też piękne, że każdy z nas, bo tak mówię z wielką odwagą, każdy z nas, ale gdzieś szuka w swoim kapłaństwie pewnych wzorów do naśladowania, bo to jest też dobre, pomaga nam też w realizowaniu swojego kapłaństwa. I tak było właśnie w Twoim przypadku. A gdybyś mógł też podzielić się z nami i oczywiście z radiosłuchaczami, jak realizuje swoje powołanie. To znaczy, co lubisz najbardziej też robić w kapłaństwie? No wiadomo, oprócz tych podstawowych zadań, czyli sprawowania sakramentu świętym, myślę, że też każdy ksiądz ma jakieś ulubione dodatkowe zajęcie, które też mu sprawia wiele radości, więc nie wiem, jak to było w twoim przypadku.
Wiadomo, oprócz tych takich podstawowych zajęć, które są najważniejsze, bo wiadomo, Eucharystia, sakrament pokuty, pojednania i wszystkie sakramenty są taką podstawą w życiu kapłańskim. Natomiast kapłan ma też okazję realizować się w różnego rodzaju innych zadaniach ewangelizacyjnych, które też mają pomóc ludziom, które mają doprowadzić do Jezusa Chrystusa. Są to różnego rodzaju grupy młodzieżowe, duszpasterstwo, dzieci. Ja w sposób szczególny jakoś umiłowałem sobie przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Robiłem to i to 5 lat w Jarocinie, czy w poprzedniej parafii 2 lata. Jest to grupa, którą można powiedzieć w jakiś sposób niestety zmusza się do tego, żeby chodziła do kościoła, bo różnie to wygląda. Nieraz kapłani dzienniczki zakładają indeksy takim dzieciom, no bo w inny sposób nieraz nie da się, czy to ich ściągnąć do kościoła, czy zachęcić do niedzielnej mszy świętej. Ale taka grupa dobrze poprowadzona później może wydawać naprawdę wielkie owoce, zostając przede wszystkim przy tej parafii. Też osoby chore są mi bliskie, osoby cierpiące. W jakiś sposób też w każdej parafii, w której byłem, czy jako diakon, czy Jarocin, Trzcinica, wydawałem gazetkę parafialną i w tym, można powiedzieć, dobrze się też realizowałem. Poprzez druk mogłem docierać do rzeszy ludzi, którzy czytając gazetkę w formie broszury, w sposób szczególny też gdzieś przybliżali się do Boga i też można było z takim czytelnikiem nawiązać w jakiś sposób kontakt. On kupując, czytał. Ja mogłem jako redaktor też nieraz swoimi pomysłami, słowami spisanymi przemawiać właśnie do jednego czy drugiego człowieka. Nie wiem, czy różnego rodzaju refleksje napisane przyczyniły się do tego, że ktoś może pogłębił swoją wiarę, że coś może zmieniło się w jego życiu. O czymś takim nie wiem, może też i tak się stało. Na razie jest mi to nieznane.
Zobacz, ziomuś, jak to u mnie jest. Od kilkunastu lat muzyka i koncerty i nowe produkcje. Piszę i nagrywam, znam już tą instrukcję. Mikrofon, check, one, two, ma swoją funkcję. Od kilkunastu lat mikrofon służy mi, towarzyszy mi, dobry feeling sprawia mi. Nie wszystko naraz. Nagrywałem, koncertowałem, w chwilach zwątpienia nigdy się nie poddałem. Yo. Przybywam dziś w twoich głośnikach w planie. Kolejna płyta, coraz lepsza technika. Niekończąca się zajawka po im sercu płynie. Dobry fajt nie ominie. I tobie też życzę z całego serca, man. Byś odnalazł tą pasję, co mnie pójdzie w spam. Dbaj o siebie i o życie i o dobry stan. Niech cię prowadzi w tym wszystkim wszechmocny pan. Odkrywaj sobie pasję i cały czas do przodu gnaj. Nie zatrzymuj się i nie zapulaj.
Dokładnie, to jest jedna też taka sprawa dotycząca naszego kapłaństwa, tak jak zaznaczyłeś, prowadzenie gazetki, wydawanie ją w poszczególnych parafiach. Poza anteną rozmawialiśmy przed momentem też o pielgrzymce, która też w jakiś sposób wpisuje się w życie kapłańskie. Ja byś mógł też zaznaczyć, jakie to były pielgrzymki, jaką funkcję pełniłeś i co tak naprawdę taka pielgrzymka w twoim życiu osobistym, ale także kapłańskim tak naprawdę daje.
Chodziłem na pielgrzymkę, można powiedzieć, nie taką tradycyjną, jak czy to grupa poznańska, która jest znana tutaj w naszej diecezji, bo nocuje, czy wiadomo, nasza pielgrzymka kariska. Ja chodziłem na pielgrzymkę, można powiedzieć, ostrowską, czy wielkopolską, bo jej pełna nazwa to jest Wielkopolska Pielgrzymka od Miłosierdzia do Miłosierdzia, która swój start ma w Ostrowie Wielkopolskim, w parafii Miłosierdzia Bożego i przez Częstochowę idziemy do krakowskich Łagiewnik. Co roku chodziłem na tą pielgrzymkę jako kleryk i ta pielgrzymka ma naprawdę taki bardzo głęboki wymiar, jeżeli chodzi o Boże Miłosierdzie. Można powiedzieć, na tym Bożym Miłosierdziu też w jakiś sposób się wychowałem. W parafii Bożego Miłosierdzia mogłem uczestniczyć w tym kulcie, jaki był sprawowany. w koronce do Bożego Miłosierdzia. Mogłem poznawać siostrę Faustynę, z której też później napisałem pracę magisterską. Ale w sposób szczególny ta pielgrzymka od Miłosierdzia do Miłosierdzia miała taki głęboki wymiar, co też oddziaływało na tych pielgrzymów, którzy w niej uczestniczyli. I jak każda pielgrzymka przeważnie się zmniejsza, to właśnie ta pielgrzymka od Miłosierdzia do Miłosierdzia z roku na rok ma grupę coraz większą, bo ludzie szukają pielgrzymce nieraz nie tylko jakiegoś takiego szału, w cudzysłowie mówiąc, ale też takiej głębokości, której ta pielgrzymka dostarcza. Jako kleryk chodziłem na tą pielgrzymkę właśnie tak bardziej do pomocy, pomagając kapłanom. Jako kapłan 2 lata z rzędu miałem przyjemność być na tej pielgrzymce ojcem duchownym i też właśnie ubogacać swoimi przemyśleniami, swoimi słowami pielgrzymów na trasie, jak i też pielgrzymów w radiu, bo też audycje przez radio z tej pielgrzymki były puszczane.
Pięknie. Zostawmy teraz może już to kapłaństwo, chociaż na chwilę. Jak nasza audycja nosi tytuł, kapłan też człowiek z pasją. Właśnie, księże Damianie, rozmawialiśmy też poza anteną, że ty posiadasz tą pasję, bardzo ciekawą. Jakbyś mógł się podzielić z radiosłuchaczami na początku, jaka to jest pasja i dlaczego właśnie to wybrałeś dodatkowo w swoim kapłaństwie?
Jak się spyta księdza, jaką ma pasję, wszyscy przeważnie odpowiadają, że sport. I też można powiedzieć, ja w tym aspekcie też swoją pasję odkryłem. Od maleńkości interesuję się bardzo sportem żużlowym, speedway, inaczej przede wszystkim drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego, drużyna z Leszna przez to, bo mój tata pochodzi z tamtych okolic i mój tata też był żużlowcem, czyli jego kariera nie trwała za długo, ale w sposób szczególny zaraził mnie tym sportem. I żużlem jest tak, albo idąc pierwszy raz na ten mecz czy turniej, człowiek zakochuje się w tym sporcie do końca życia, albo w innym aspekcie po prostu żużel go nie pociąga. Ja zakochałem się od razu i od maleńkości właśnie z tym sportem w jakiś sposób się utożsamiam. Niestety pośród nieraz różnych obowiązków kapłańskich nie zawsze się udaje wyjechać na mecz. Nieraz trzeba obejrzeć w telewizji, albo nawet na to nie starcza czasu. Ale jest to sport, który właśnie w tym czasie też jest bardzo ekscytujący, mimo że żużlowcy nie jeżdżą, to jest czas kontraktów. Kto w którym klubie będzie jeździł, kluby się prześcigają w kontraktowaniu zawodników, dlatego jest to cały czas, można powiedzieć, sport przez cały rok atrakcyjny. Jak nie żużel na żywo, to właśnie kontrakty i układanie drużyn na kolejny sezon.
Jakbyś mógł jeszcze w tym kontekście też powiedzieć, na czym polega ten sport, bo ja oczywiście się przyznam, nie znam się w tej dziedzinie i zawsze gdzieś tam się, nawet ty przyznać, śmiałem się, że gdzieś tam się jeździ na tych motorach w kółko, dużo kurzu, brudu i tak dalej, ale jak zaznaczyłeś, wiele tysięcy osób potrafi zgromadzić się na poszczególnych stadionach, no i właśnie oni przychodzą, po co tak naprawdę? Co tak naprawdę ten sport daje, jeśli tak pozwolę sobie powiedzieć, fanowi tego sportu?
No daje przede wszystkim adrenalinę taką zdrową, bo człowiek kibicuje, człowiek chce, żeby jego drużyna wygrała. A na czym to polega? Zawsze jak przyprowadzam kogoś na stadion po raz pierwszy, no to można powiedzieć zielony, bo jest 4 zawodników, 4 motory, kaski, czerwony, niebieski, żółty i biały. I o co tu chodzi? No zawsze gospodarze tłumaczy, że jeżdżą w czerwonym i niebieskim, goście natomiast w żółtym i białym. Są 4 okrążenia, pierwsze miejsce 3 punkty, drugie 2, trzecie 1, czwarte 0, że drużyna może wygrać albo 5-1, albo 4-2, albo 3-3, zremisować, albo też i właśnie na odwrót przegrać z przeciwnikiem.
Zaznaczyłeś, że bardzo często uczestniczyłeś w tym sporcie w Ostrowie Wielkopolskim. Abyś mógł jeszcze na zakończenie praktycznie powiedzieć, jak się nazywa ta nasza ostrowska drużyna i w jakim miejscu w tych tabelach po prostu nas stoi.
Znaczy ja powiem, że ostatnio przerzuciłem się na unieleszczono bardziej też ze względu na poziom, chociaż słuchacze słuchający tej audycji, którzy są za Ostrowy, może będą mieli mi to za złe, ale wiadomo, serce bije tam, gdzie można powiedzieć człowiek mieszka, mieszkał i też gdzie z tym ten sport zaczynał, gdzie w tym sporcie zaczynał się interesować. Ostrów właśnie co chwilę zmienia nazwę drużyny. Niestety, mimo że jest to miasto duże, to nie udaje się na dłuższą metę osiągać danej drużynie jakichś większych sukcesów, bo kończy się to przeważnie długami. Później powstaje nowy klub i też tak się stało rok temu. Po roku przerwy nowy klub Ostrowia wystartowała w drugiej lidze, zajmując w tej drugiej lidze trzecie miejsce, była o krok awansu do finału. Niestety się nie udało w tym roku. Teraz na dniach są ogłaszane transfery, nowe kontrakty i już wiadomo, że będzie silna drużyna, aby też z powodzeniem awansowała do wyższej ligi, czyli do pierwszej ligi, bo jeszcze ponad pierwszą ligą jest Ekstraliga, ta liga największa i najważniejsza, w której jeżdżą najlepsi zawodnicy.
Bardzo Ci dziękuję, księże Damianie, za przybliżenie oczywiście Twojej życiowej pasji, którą potrafisz też pogodzić z różnymi obowiązkami kapłańskimi. Drodzy Państwo, jak mogliśmy usłyszeć, no ciekawe zainteresowanie. Jak wspominałem na początku audycji, miesiąc temu spojrzeliśmy poprzez życie brata Adriana na pasję związaną z posługą cierpiącym, tym, którzy przebywają w szpitalach, w hospicjach, a tutaj mamy troszkę coś innego, bardziej związane ze sportem, ale myślę, że i w ten sposób też można jak najlepiej to swoje życie kapłańskie realizować. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Przypomnę, że ksiądz Damian razem ze mną 7 lat temu był. Przyjmowaliśmy oczywiście święcenia kapłańskie, pochodzimy z jednego rocznika i też z Ostrowa Wielkopolskiego. Więc księże Damianie, dziękuję Ci za to słowo, za to świadectwo, które skierowałeś, za odwagę. No i życzymy Ci oczywiście nieustannego Bożego błogosławieństwa tutaj właśnie w polskim Nazarecie, w domu świętego Józefa. Niech Ci też Pan Bóg błogosławi w tej posłudze kapłańskiej. A właśnie święty Józef wraz z Matką Bożą niech Ci wskazują nieustannie drogę prowadzącą do Chrystusa. Drodzy Państwo, spotkamy się za miesiąc w kolejnej naszej audycji Kapłan też człowiek z pasją, a będzie to 21 grudnia, a więc przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań siebie okłamywać, więc o czym tęskni twoje serce. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań siebie okłamywać, więc o czym tęskni twoje serce. Po pierwsze, Bóg przemienił moje życie i chce twoje też przemienić. Chyba, że ty tego nie chcesz, nie chcesz w życiu już nic zmienić. Wydostań się z krainy cieni, by odkrywać życia pasję. Tu nie chodzi o nasz poparcie, ale by uparcie dążyć do realizacji dobrych pragnień. Duch prawdy każdemu chce pokazać to wyraźnie. Powolutku, krok po kroku nabieram rozpędu. Tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia w życiu błędów. Odkrywam potencjał, który chce się wydostać, tłumiony przez demony, które chcą twojej zguby. I mimo porażek wiem, zdoła się podnieść, pozytywnie zaliczyć wszystkie te próby. Zło jest na prop się, a dobro kosztuje. Za dobro naplują ci nawet w twarz. Przeliczy się braku, jeśli masz bani obraz, że w życiu liczy się tylko hajs.